dobry wieczór, mówi Paryż Radio France Antenne Nationale. Mamy dzisiaj 1 października, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Grażyna Chmurska i Dawid. Po dzienniku nadamy przegląd codziennej prasy francuskiej, przygotowany przez Sylwię Gips i Stefana Rygiera, audycję Europa na co dzień Katarzyny Zawickiej, kronikę salonu i wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski, przygotowany przez Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej i magazyn Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor. Jednocześnie przepraszamy Państwa za krótką przerwę na początku naszej audycji. Wynikła ona z powodów technicznych. A oto skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Indonezji po czwartkowym porannym trzęsieniu ziemi odnaleziono już prawie 800 ciał. W Genewie odbyła się kolejna runda negocjacji między Teheranem a państwami Światowej Szóstki na temat irańskiego programu nuklearnego. W Pekinie z wielką pompą obchodzono 60. rocznicę powstania HRL. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Katarzyną Zawicką i Sylwią Gips. W Indonezji po czwartkowym porannym trzęsieniu ziemi w okolicy milionowego miasta Padang na wyspie Sumatra odnaleziono już prawie 800 ciał. Szef komórki kryzysowej przy indonezyjskim Ministerstwie Zdrowia, Rustam Pakaya, oświadczył, że to nie koniec i że pod gruzami zawalonych domów znajdują się jeszcze tysiące Indonezyjczyków. Nieco wcześniej trzęsienie ziemi na Oceanie Spokojnym spowodowało śmierć około 150 osób na archipelagu Samoa. Depesze donoszą także o tragicznych skutkach przejścia przez półwysep indochiński tajfunu Ketsana. W Wietnamie spowodował on śmierć 92 osób i uznanie za zaginionych 19. Przedtem Ketsana przeszedł nad Filipinami i Kambodżą. Ogólnie ofiary w ludziach, jakie spowodował, wynoszą według wstępnych szacunków 380. W Genewie odbyła się kolejna runda negocjacji między Teheranem a państwami Światowej Szóstki, Francji, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Chin na temat irańskiego programu nuklearnego. Szef delegacji irańskiej Said Jalili po raz kolejny oświadczył, że Teheran nie ma najmniejszego zamiaru zrezygnować ze swych praw do prowadzenia badań nad pokojowym wykorzystaniem rozbicia atomu. Obie strony doszły jedynie do porozumienia, że następny raz spotkają się jeszcze w październiku. Rozmowy, o których treści na razie nic nie wiadomo, prowadził szef dyplomacji Unii Europejskiej Javier Solana. Depesze informują, że amerykański podsekretarz stanu William Burns spotkał się i w cztery oczy rozmawiał z irańskim negocjatorem Saidim Jalili na marginesie spotkania genewskiego. Bezpośrednio przed rozmowami w Szwajcarii Iran zapowiedział, że nie będzie omawiać na nich kwestii związanych ze swymi nuklearnymi prawami. Może natomiast rozmawiać o rozbrojeniu, o nieproliferacji i innych sprawach ogólnych. We wtorek irański poseł Mohammed Karamirat zasugerował, że parlament Iranu może się opowiedzieć za wycofaniem z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, jeśli czwartkowe rozmowy zakończą się fiaskiem, a Izrael i Ameryka będą nadal wywierać naciski na Iran. Prezydent Ahmadinejad zaproponował, że wobec oskarżeń o produkcję o charakterze wojskowym Iran może przyjmować do swych elektrowni atomowych jedynie potrzebne do działalności cywilnej ilości wzbogaconego uranu od kraju trzeciego. Francja głosem przebywającego w Moskwie szefa dyplomacji Bernarda Kouchnera wykazała przychylność wobec takiej propozycji, a Rosja już złożyła swą propozycję, że to ona właśnie może Teheranowi dostarczyć wzbogaconego uranu. Stany Zjednoczone zezwoliły na wizytę w Waszyngtonie szefa dyplomacji irańskiej Manushera Motakiego, który przebywał przez kilka godzin w reprezentującej interesy Iranu w USA ambasadzie Pakistanu. Przypomnijmy, że Iran nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko socjalizm może uratować Chiny, tylko reforma i otwarcie mogą zapewnić rozwój Chin, socjalizmu i marksizmu, powiedział prezydent Hu Jintao na placu Tiananmen, gdzie 60 lat temu prezydent Mao Zedong proklamował Chińską Republikę Ludową. Gigantyczne portrety Mao i pochwały jego myśli figurowały na transparentach defilady wojskowej na oczach przywódców i dyplomatów. Ludności polecono oglądać spektakl w telewizji. Nigdy Chiny nie były tak silne, głosił czwartkowy chiński dziennik Ludu. Dowodem i wyrazem tej siły miała być defilada wojskowa i wyjątkowo uroczyste obchody 60. rocznicy HRL. W dobie kryzysu ekonomicznego i napięć wewnętrznych na prowincji Xinjiang czy w Tybecie, Chiny chciały pokazać, że są silne i zjednoczone. Najpierw rozbrzmiało 60 salw armatnich. Potem prezydent Hu Jintao w otoczeniu przywódców partyjnych wygłosił pochwałę socjalistycznych Chin, które w obliczu świata, przyszłości i modernizacji są opoką na wschodzie i podkreślił więź między komunistyczną przeszłością Chin a postmaoistowską reformą gospodarczą. Defilada z udziałem 100 tysięcy osób i 8 tysięcy wojskowych była okazją do zademonstrowania nowej broni, zwłaszcza pocisków balistycznych, zdolnych dosięgnąć, zdaniem ekspertów, terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale była też prawdziwym, idealnie zsynchronizowanym baletem. Plac niebiańskiego pokoju, pokryty ogromnym czerwonym dywanem, mienił się czerwienią i złotem. Barwami chińskiej flagi narodowej niesiono gigantyczne portrety Mao Tse-tunga, Hu Jintao i innych przywódców. Ale był to spektakl bez widzów. Centrum Pekinu otoczono kordonem bezpieczeństwa, a ludności polecono oglądać telewizję oficjalną. Rzecz jasna, gdyż sieć była pod kontrolą jeszcze ściślejszą niż zazwyczaj, a korespondentom zagranicznym umożliwiono dostęp na plac Tiananmen dopiero kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystości. Agencja RTSA komentuje, że rząd, który twierdzi, że nigdy jeszcze nie był tak silny i bliski ludu, wydaje się obawiać nawet najdrobniejszego incydentu mogącego naruszyć jego autorytet. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika.
Francuski minister kultury Frédéric Mitterrand, krytykowany za poparcie, jakiego bez zwłoki udzielił Romanowi Polańskiemu, oświadczył, że reżyser ma prawo do solidarności i współczucia, uznając jednocześnie wagę stawianych Polańskiemu zarzutów. Frédéric Mitterrand na stawiane mu zarzuty odpowiedział, że rolą ministra kultury jest obrona artystów, przyznając, że zarzuty stawiane reżyserowi są poważne i wymagają kary, stwierdził jednocześnie, że wywołują one również pewną rezerwę. Sława i dokonanie nie stawiają człowieka ponad prawem, ale i nie wyrzucają go poza prawo. Dlatego też, mówił dalej Mitterrand, Roman Polański i jego rodzina mają prawo zgodnie z prawami obywateli francuskich, a również dlatego, że jest on wielkim twórcą, do solidarności i współczucia francuskiego ministra kultury. W niedzielę Mitterrand określił aresztowanie Romana Polańskiego jako absolutnie straszne. Mówił również o medialnym linczu dokonanym na reżyserze przez media amerykańskie 30 lat temu. Wyraził także zaniepokojenie przyszłymi losami aresztowanego, jeśli zostanie on wydany Stanom Zjednoczonym.
Ambasador Rosji przy Pakcie Północnoatlantyckim Dmitrij Rogozin powiedział, że tak Moskwa, jak i NATO na bok na razie odkładają różnice w punktach widzenia na niektóre sprawy i wspólnie pochylają się nad środkami, jakie można przedsięwziąć, aby zapewnić ogólnoświatowe bezpieczeństwo.
Jedna z przywódczyń gruzińskiej opozycji, Nino Burdanadze, zażądała dymisji prezydenta Michaiła Saakaszwili po opublikowaniu raportu Unii Europejskiej oskarżającego Tbilisi o rozpoczęcie wojny z Rosją w 2008 roku. Raport jest kolejnym dowodem, powiedziała pani Burdanadze, że mamy nieodpowiedzialnego przywódcę, który naraża kraj na niebezpieczeństwo i prowadzi go do impasu. Taki przywódca nie ma prawa rządzić państwem. Pani Burdanadze była przewodnicząca gruzińskiego parlamentu, była sprzymierzeńcem Saakaszwilego. Do opozycji przeszła kilka miesięcy przed wybuchem wojny gruzińsko-rosyjskiej. Opozycja gruzińska manifestowała w ciągu kilku tygodni ostatniej wiosny, domagając się dymisji prezydenta. Jest ona jednak podzielona, brak jej jednego silnego przywódcy, ma więc małe szanse na zmuszenie Saakaszwilego do odejścia przed końcem jego mandatu, który przypada na rok 2013.
20 lat po upadku muru berlińskiego Niemcy ze wschodu nadal migrują masowo do zachodniej części kraju, głównie w poszukiwaniu pracy. W ubiegłym roku, jak informuje niemiecki Instytut Statystyczny Destatis, z Niemczech wschodnich wyjechało na zachód kraju ponad 136 tysięcy osób. Papież Benedykt XVI przyjął w swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo prezydenta Pakistanu Asifa Ali Zardariego. Rozmowa dotyczyła głównie obserwowanych ostatnio wzmagających się zamieszek skierowanych przeciwko chrześcijanom w Pakistanie. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża. Oto przegląd prasy przygotowany dziś przez Sylwię Gibbs i Stefana Regera.
Dziennik Le Figaro opublikował rozmowę z prezydentem Ukrainy, Wiktorem Juszczenką, który podkreśla, że Rosja nie ma żadnych praw na Ukrainie. Juszczenko wyraża też przekonanie, że Ukraina wstąpi w przyszłości do Unii Europejskiej. Dziennik La Croix rozwija temat usług pocztowych po 2011 roku, kiedy francuska poczta będzie musiała stawić czoła konkurencji. Na okładce ekonomicznego dziennika Les Echos można przeczytać wymowny zestaw cyfr obrazujących deficyt budżetu francuskiego państwa. Ponad 2% PKB w 2006, ponad 3% w 2008, ponad 8% w 2009 według przewidywań. Sarkozy bierze na siebie historyczny deficyt wydatków publicznych, brzmi tytuł na czołówce. Dziennik Libération też podejmuje ten temat, pisząc, że Francja pogrzebała pakt stabilności zawarty przez kraje członkowskie Unii Europejskiej w Maastricht w związku z przyjęciem wspólnej waluty. Bohaterem artykułu wstępnego Le Figaro jest chiński smok rządny potęgi gospodarczej i nie tylko, czego dowodem była defilada wojskowa z okazji 60. rocznicy Chińskiej Republiki Ludowej. W momencie, gdy Chiny szybciej niż przewidywano przezwyciężają kryzys i mają pomóc w tym reszcie świata, w momencie, gdy są proszone o zdanie podczas szczytu 20 najbardziej rozwiniętych i najbardziej dynamicznie rozwijających się państw, obrazy czołgów, rakiet i piechurów na placu Tiananmen ilustrują stopniowe wyrastanie nowego supermocarstwa zdecydowanego wpływać na sprawy świata. Tegoroczne obchody rocznicy HRL są demonstracją siły. Schyłek Ameryki, paraliż Europy, kryzys gospodarki światowej czynią z Chińskiej Republiki Ludowej rosnące mocarstwo naszych czasów, które mnoży kontrakty na temat dostaw energetycznych i surowcowych z krajami Ameryki Łacińskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu, wzywa do zastąpienia dolara jako waluty rezerw międzynarodowych, odwołuje szczyt z Unią Europejską, uczestniczy w operacjach przeciwko piratom w Zatoce Adeńskiej, ogłasza projekt budowy lotniskowców. Słowem, konkluduje Le Figaro, ekonomiczny chiński smok jest rządny potęgi, nie tylko gospodarczej, i przestał to ukrywać. Ciągle na łamach Le Figaro irlandzki politolog John O'Brannan zadaje pytanie, czy Irlandczycy mogą sobie pozwolić na odrzucenie po raz drugi traktatu lizbońskiego. Referendum na temat jego ratyfikacji odbędzie się 2 października. Sondaże przeprowadzone w ostatnich tygodniach są jednoznaczne. 62% wyborców zamierza głosować tak, 23% nie. 15% ciągle się waha. Za traktatem usprawniającym instytucje unijne opowiadają się główne irlandzkie partie polityczne, związki zawodowe, biznesmeni i bardzo wielu obywateli. Kampania wyborcza była tym razem skuteczniejsza niż w 2008. Przypomniano ekonomiczny wymiar przynależności Irlandii do Unii Europejskiej, fundusze przyznawane jej hojną ręką przez ostatnie 35 lat i pomoc podczas kryzysu finansowego. Deficyt budżetowy Irlandii jest dziś najwyższy w całej Unii Europejskiej. Pomoc ze strony Europejskiego Banku Centralnego wsparła w samą porę rząd irlandzki, dostarczając mu brakującą gotówkę i hamując kryzys zaufania spowodowany ruiną banków. Irlandia otrzymała też gwarancję ze strony Komisji Europejskiej, ma mieć własnego komisarza i zachować autonomię w kwestiach aborcji, neutralności wojskowej i polityki fiskalnej. Kto w tej sytuacji chce jeszcze głosować przeciwko traktatowi lizbońskiemu? Przeciwnicy traktatu tworzą pstrokatą koalicję złożoną ze skrajnej lewicy i skrajnej prawicy, ultrakatolików i kryptomarksistów, którzy nadal grożą zgubnymi konsekwencjami w dziedzinie obyczajowej i etycznej, ale nie są w stanie zbudować koherentnej antyeuropejskiej wizji. Według irlandzkiego politologa obóz antyeuropejski najwyraźniej utracił wigor i dynamikę, ale obóz proeuropejski ulega ciągłym fluktuacjom. W 2008 roku osłabł w ostatnim tygodniu kampanii przed pierwszym referendum, które zakończyło się zwycięstwem nie. Powtórne odrzucenie traktatu lizbońskiego przez Irlandczyków pogrążyłoby Unię Europejską w nowym kryzysie, uniemożliwiając jej postępy w dziedzinie legitymizacji demokratycznej i swobody decyzji. Wszystko wskazuje na to, że wyborcy są gotowi zaakceptować traktat, ale na ostatniej prostej wynik głosowania Irlandczyków nie jest jeszcze przesądzony, twierdzi na łamach dziennika Le Figaro irlandzki politolog John O'Brannan.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Moskiewska korespondentka Le Monde, Marie Jégot, opisuje awanturę wokół restauracji antysowiecka, za którą płaci pośrednio prześladowany przez putinowskie bojówki niezależny dziennikarz i korespondent RFI Aleksander Podrabinek. Już za czasów sowieckich ową restaurację, znajdującą się naprzeciwko hotelu sowieckiego, Moskwiczanie nazywali po cichu dla kawału antysowiecką. Lokal zamknięto po upadku ZSRR. Parę miesięcy temu kupił go z przyjaciółmi młody przedsiębiorca Aleksandr Wanin, który postanowił zrobić z knajpy ekskluzywne miejsce spotkań i wieczorów literackich, przywracając dawną ironiczną nazwę, tym razem oficjalnie. Kiedy jednak na fasadzie pojawił się wielki napis antysowiecka, wyciągnęli bagnety starzy kombatanci Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, zmobilizowani przez byłego członka politbiura Władimira Dolgicha. Wezwany przez weteranów do zrobienia porządku, do akcji wkroczył prefekt Oleg Mitwol, grożąc właścicielom knajpy inspekcją podatkową i wizytą strażaków. Wiedząc, co to znaczy, 18 września Wanin kazał zdjąć szyld, a właściwie tylko 4 litery, albowiem restauracja zwie się od tej pory sowiecka. Wywołało to burzę ironicznych komentarzy w internecie i na tym pewnie by się skończyło, gdyby Aleksandr Podrabinek, były dysydent, skazany w 1978 roku na 5 lat wygnania na Syberii, po czym w 80 na 3,5 roku łagra, nie skomentował gorzko sprawy na niezależnej stronie Jeżedniewny Żurnał, a napisał tam m.in., że szokuje was nazwa antysowiecka zapewne dlatego, iż byliście strażnikami w obozach i więzieniach albo katami w plutonach egzekucyjnych. Od tej chwili rozpętała się istna nagonka na Podrabinka, w której pierwsze skrzypce grają nasi z proputinowskiej organizacji młodzieżowej. Czerwone koszule warują przed jego domem dzień i noc. Rozesłano wici po internecie z adresem i telefonem ofiary, która od tej chwili nie przestaje otrzymywać pogróżek. Obawiając się o swoje życie, Podrabinek od paru dni ukrywa się wraz z rodziną. Od chwili publikacji jego artykułu rozpętała się wszelako prawdziwa wojna ideologiczna między pro- i antysowieckimi. Aleksandr Podrabinek napisał, co napisał, komentuje Władimir Sołowiow, były prezenter telewizji NTV, gdyż miał wrażenie, iż wraca Związek Sowiecki. Poczynania naszych, nękanie dziennikarza i jego rodziny. Wszystko to potwierdza niestety jego obawy. Cała ta awantura, konkluduje Marie Jégot w Le Monde, ukazuje w ostrym świetle schizofrenię na szczycie władzy. Prezydent Miedwiediew może sobie opowiadać bajki o dialogu i nowej polityce. Czerwone straże Kremla mają całkiem inny program działań, zainspirowany sławetną pogróżką Putina, że dobije Czeczeńców nawet w sraczu. Od tamtego czasu wachlarz potencjalnych ofiar putinowskiej poetyki znacznie się rozszerzył. Od roku 2000 zamordowanych zostało w Rosji 17 dziennikarzy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
1 października 2009 roku obchodzono 60. rocznicę utworzenia Rady Europy. Jest to najstarsza i największa z instytucji europejskich. Skupia 47 państw. Powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw – Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy – traktatu londyńskiego. Jest odrębna od Unii Europejskiej, ale żadne państwo nie zostało członkiem Unii, jeśli wcześniej nie należało do Rady Europy. Siedziba Rady Europy mieści się w Strasburgu. Na dzisiejsze uroczystości przybyli liczni szefowie państw, m.in. były przywódca Związku Sowieckiego Michaił Gorbaczow czy były prezydent Czech Václav Havel. Jean-Louis Laurent, dyrektor generalny do spraw demokracji i spraw politycznych w Radzie Europy, mówi, czym właściwie jest Rada Europy.
Le Conseil de l'Europe, c'est la plus ancienne et la plus large des institutions européennes. qui a été créé effectivement il y a 60 ans. Fait 60
Rada Europy jest najstarszą i największą instytucją europejską. Została utworzona 60 lat temu, a właściwie 60 lat i kilka miesięcy, bo rzeczywisty jubileusz był w maju, ale z racji szczytu NATO w Strasburgu ceremonie rocznicowe zostały przesunięte o kilka miesięcy. Jest to największa instytucja, ponieważ skupia aż 47 państw, ma więc największy zasięg geograficzny. Dochodzi aż do brzegów Pacyfiku, ponieważ Rosja jest pełnoprawnym członkiem i aż na południe Kaukazu, dzięki Armenii, Azerbejdżanowi, Gruzji. Jest to więc koncepcja Europy bardzo szeroko pojętej, która została utworzona w 1949 roku po bardzo bolesnej lekcji historii, jaką była II wojna światowa, trochę pod hasłem nigdy więcej. Dlatego też główne kierunki działań to szerzenie demokracji, praw człowieka, praworządności. Dlatego też jedną z pierwszych kroków podjętych przez Radę Europy jeszcze w 1949 roku były negocjacje na temat Konwencji Praw Człowieka, dobrze dziś znanej dzięki Trybunałowi w Strasburgu.
Du Conseil de l'Europe, ça a été la négociation de la Convention européenne des droits de l'homme, bien connue aujourd'hui avec la Cour de Strasbourg.
Rada Europy odniosła wiele sukcesów w czasie swej długiej działalności. Było również kilka porażek. Może najpierw kilka słów o sukcesach.
Bon, le grand succès du Conseil de l'Europe, c'est 200 conventions, 200 traités multilatéraux qui traitent de tous les aspects du fonctionnement d'une société démocratique.
Wielkie sukcesy Rady Europy to 200 konwencji, 200 wielostronnych traktatów zajmujących się wszystkimi aspektami funkcjonowania pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego, wychodzącymi również poza samą Konwencję Praw Człowieka, która jest najbardziej znana, bo istnieje również Konwencja w sprawie zapobiegania torturom, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, która daje gwarancję z decentralizowanym autonomią, Europejska Karta Społeczna chroniąca prawa społeczne, Europejska Konwencja Kulturalna promująca prawa kulturalne, Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych, Konwencja w ochronie mniejszości narodowych i tak dalej, i tak dalej.
Les droits culturels, les chartes européennes des langues régionales et minoritaires, la convention cadre des minorités nationales, etc., etc., etc.
Ale były również i pewne porażki. Spośród 47 państw wchodzących w skład Rady pewna część nie może pochwalić się prawdziwą, dobrze zakorzenioną demokracją.
En fait, les 60 ans du Conseil de l'Europe, on fait aussi les 20 ans de l'ouverture.
Obchodzimy 60. rocznicę utworzenia Rady Europy, a jednocześnie 20. rocznicę otwarcia. Dzisiaj będziemy gościć Michaila Gorbaczowa i Václava Havla, którzy są dwoma symbolami tego, co wydarzyło się w Europie 20 lat temu. 20 lat w historii to niewiele. Jeśli przyjrzeć się mapie Europy przed i po 1989 roku, zobaczymy, że nastąpiły radykalne zmiany. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia we wszystkich państwach członkowskich, nie tylko w tych, które narodziły się po 1989 roku, w celu pogłębienia demokracji, przestrzegania praw człowieka i praworządności.
Po roku 1989 Rada Europy postawiła sobie za zadanie wspierać te młode demokracje, czuwać nad przestrzeganiem w nich praw człowieka, pomagać im w przeprowadzaniu i umacnianiu reform politycznych, prawnych i konstytucyjnych, przekazywać im wiedzę w takich dziedzinach jak prawa człowieka, demokracja lokalna, edukacja, kultura i środowisko. Na wiedeńskim szczycie Rady Europy, który miał miejsce w październiku 1993 roku, przywódcy państw i rządów powierzyli Radzie Europy rolę strażnika bezpieczeństwa demokratycznego opartego na prawach człowieka, demokracji i praworządności. Na trzecim szczycie Rady Europy w maju 2005 roku w Warszawie zatwierdzono plan działania wytyczając główne zadania dla Rady Europy na najbliższe lata. Promowanie wspólnych podstawowych wartości praw człowieka, rządów prawa i demokracji, wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli Europy, w szczególności poprzez walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi i wreszcie popieranie współpracy z innymi międzynarodowymi i europejskimi organizacjami.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Wystawa otwarta przed tygodniem w Centre Pompidou ma za temat wywrotowy charakter fotograficznych i filmowych realizacji surrealistów. Składa się na nią ponad 400 eksponatów, przede wszystkim fotografii i filmów, a także wszelakich dokumentów, wydawnictw, kolekcji, reklam, świadczących o tym, jak surrealiści eksploatowali fotografię, czy szerzej, zgodnie z tytułem wystawy, obraz. Tytuł ten brzmi Subwersja obrazów. Na wystawie wykorzystano fotografie Man Raya, Hansa Bellmera, Claude'a Cahin, Raoula Ubaka, Jacques-André Boisfarda, Maurice Tabarda, kolaże Paula Éluarda, André Bretona, Antonin Artauda i Georges Hunieta, niektóre dotąd niepublikowane, oraz filmy m.in. Luisa Buñuela, Man Raya i Germain Dulac. Niczym laboratorium, w którym obrazy poddawane są sekcji i selekcji, rozkładane na fragmenty lub zestawiane w paradoksalne związki, wyrywane z kontekstu i wprawiane w scenariusze komiczne, parodystyczne, erotyczne lub absurdalne, wystawa ta zestawia pomysły i dzieła surrealistów z ich zastosowaniami, aż po ostatnią z 9 sal poświęconą wykorzystaniu surrealistycznych doświadczeń w modzie i w reklamie, w których zapanowały one już w latach 30. i panują po dziś dzień tak, że trudno sobie wyobrazić, jak bez tych surrealistycznych pomysłów wyglądałby dzisiejszy krajobraz wydawniczy i reklamowy. Zwiedzający, zanim dotrze do tej konkluzji, ma okazję przestudiowania wybranych przez twórców wystawy aspektów pracy surrealistów. Na początek świadectwa pracy kolektywnej, która miała tak wielkie znaczenie w początkach surrealizmu. Rytuały zebrań i seansów fotografii, na przemian zupełnie zaimprowizowanych i starannie przygotowywanych. Te świadectwa, również fotograficzne, ukazują nastrój tych zebrań, wesołych i arcypoważnych zarazem. Teatr nierozumny to tytuł drugiego zestawu podkreślającego reżyserię tych zebrań i posiedzeń, inscenizacje, które łączą w swoistym teatrze absurdu parodię, dowcip, erotykę i szokujące skróty. Dalej tematy fotografii, zaczerpnięte z rzeczywistości, z ulicy, z witryn sklepowych ulubionych przez surrealistów, idących tu za twórczością Andrzeta, owoców przypadku. Te fotografie podkreślają dziwaczność rzeczywistości schwytanej na gorącym uczynku istnienia przez bezstronny obiektyw. Środek całej przestrzeni wystawowej zajmuje oddzielna sala zwana stołem montażowym. Jak sama nazwa wskazuje, tu zebrano świadectwa przetwarzania fotografii i filmów poprzez fotomontaż, kolaż, asamblaż. W wypadku surrealistów zawsze z tendencją do dekonstrukcji i swobodnej żonglerki sensem i formą. Piątą salę poświęcono eksperymentom związanym z zainteresowaniem surrealistów psychoanalizą czy seansami mediumicznymi, próbom oddania w obrazie takich stanów jak hipnoza, jak sny, jak fantazmaty. Szóstą salę poświęcono żądzy widzenia, którą karmią przede wszystkim silne powiększenia fotografowanego tematu, podkreślające osobliwość, dziwaczność, fascynację albo obrzydzenie. W następnej skupiono się na pojęciu pisma automatycznego, które w przełożeniu na obraz przechodzi w wykorzystanie przypadkowych gestów i zdarzeń, plam, prześwietleń, nieoczekiwanych efektów montażu pojawiających się przy automatycznym, niepoprzedzonym refleksją fotografowaniu i opracowywaniu obrazu. Wreszcie sala ósma, anatomia obrazu, czyli to, jak surrealizm posługuje się fotografią ciała ludzkiego jako tworzywem i tworzy nową estetykę poprzez wielokrotne naświetlanie kliszy, solaryzację, deformacje optyczne, interwencje od czynników chemicznych. Hasłem jest zawołanie André Bretona: piękno będzie konwulsyjne albo przestanie istnieć. Po tym diktum dochodzimy do wspomnianego na wstępie pokazu aliansu surrealistów z reklamą i modą. Tacy fotografowie jak choćby Man Ray parali się pracami reklamowymi, zanim żurnale Mood stały się w latach 30. głównym przekaźnikiem surrealistycznych pomysłów. Żurnale przyczyniły się do rozpowszechnienia tego specyficznego języka formalnego do tego stopnia i tak powszechnie, że przed połową stulecia sami surrealiści nabrali dystansu do reklamy albo wręcz się przeciw niej buntowali. Oczywiście ich protesty na nic się nie zdały. Stosowanie ogranych już dzisiaj wytartych surrealistycznych trików wciąż wprawia autorów reklam w taką euforię, że nieprędko z nich zrezygnują.
RFI, la radio du monde.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Zio- Związek robotników i czeladników, mistrzów dawnych, Les Compagnons du Tour de France, istnieje już od wielu stuleci. Jego młodzi adepci, bo przyjmuje się tam przede wszystkim ludzi bardzo młodych, pracowali przy odnawianiu wież katedry Notre-Dame, wymieniali nadgryzione zębem czasu kamienie katedry w Strasburgu, pucowali skrzydlate konie na dachu paryskiej opery, ratowali zniszczony pożarem parlament w Brytanii. Członkowie stowarzyszenia zajmują się nie tylko restaurowaniem zabytków. Byli i są obecni na terenie nowoczesnych budowli, brali udział w drążeniu tunelu pod kanałem La Manche, we wznoszeniu Wielkiej Biblioteki imienia François Mitterranda w dzielnicy Bercy w Paryżu, składali niektóre partie szybkiego pociągu TGV. Ubiegają się o nich najlepsze francuskie i zagraniczne przedsiębiorstwa budowlane. Amerykanie, zachwyceni umiejętnościami francuskich rzemieślników, powierzyli im w 1986 roku odremontowanie miedzianego płomienia wolności w Nowym Jorku. Robota ta była tak dobrze wykonana, że natychmiast pojawiło się nowe zlecenie. Opracowanie pod względem architektonicznym Muzeum Wolności, znajdującego się u stóp statuły. Wielu francuskich czeladników zresztą do Francji już nie wróciło. Pozostali w Ameryce, gdzie świetnie zarabiają na życie, chroniąc przy tym jak największy skarb wiedzę techniczną nabytą we Francji. Przełożony Stowarzyszenia Francuskich Mistrzów Dawnych bez triumfalizmu i samochwalstwa opowiada, że kompanioni w ogóle nie wiedzą, co to jest bezrobocie. W ubiegłym roku szkolnym wykształcono około 300 różnych specjalistów i mimo światowego kryzysu wszyscy znaleźli zatrudnienie w poważnych przedsiębiorstwach. Sporo ofert pracy dla cieśli i sztukatorów pozostało nawet podobno bez odpowiedzi. Uczniowie Stowarzyszenia Czeladników Mistrzów Dawnych są bardzo cenieni i poszukiwani. W ciągu 2 lat nauki uzyskują nie tylko podstawy zawodu, ale także uczą się obowiązkowości i dyskrecji. Dyskrecja ta jest czasami tak daleko posunięta, że sądzi się, iż chodzi o organizację zbliżoną do masonerii, chociaż w istocie wcale tak nie jest. Prawdą jest natomiast, że francuscy czeladnicy zawsze woleli pozostawać w cieniu. Wiedzieli bowiem, że ich wiedza, solidność i doskonała organizacja napawają władzę pewnym strachem i sporą zazdrością. Za aurę tajemniczości odpowiedzialny jest także brak dokumentów pisanych. Tradycje kompanionaż sięgają XV wieku i przez całe dziesięciolecia tajemnice przekazywane były wyłącznie z ust do ust. Dokumenty na piśmie pojawiły się stosunkowo późno. Stowarzyszenia czeladników mają własne kasy zapomogowe i ubezpieczeniowe. Mają też własne rytuały inicjacyjne i rozpoznają się przy pomocy określonych słów i gestów. Mają też precyzyjnie sformułowany regulamin, którego adept czeladniczy nie może zdradzić nikomu, ani matce, ani ojcu, ani nawet spowiednikowi. O regule wiadomo więc niewiele. Jest ona sztywna, tak jak nasze symbole, objaśnia przełożony stowarzyszenia. Węgielnica symbolizuje dokładność, a kompas elastyczność. Surowa reguła powoduje także, że tylko od 10 do 16% młodych ludzi zapisujących się do kompanionaż stać na wytrwałość do końca. Większość rezygnuje w przedbiegach. Aby zostać oficjalnie dopuszczonym do grona kompanion, trzeba bowiem od 6 do 9 lat bardzo intensywnej pracy. Oprócz 2-letniej szkoły konieczne są lata terminowania i staże w przedsiębiorstwach. Potem ci, którzy pragną iść dalej, obraną drogą, wyruszają w pracowitą podróż wokoło Francji. Kiedyś robiło się to na piechotę. Dzisiaj czasy się zmieniły i czeladnicy podróżują nowoczesnymi środkami komunikacji. Co pół roku zmieniają przedsiębiorstwo i miasto. Mają zapoznać się z maksymalną ilością technik i ze wszystkimi istniejącymi materiałami budowlanymi. Ich wędrówka może trwać 4-5 lat, czasami więcej. Potem, jeśli kandydat czuje się już w pełni dojrzały, ma prawo przedstawić kolegom własne dzieło. Nie musi być ono piękne. Musi być jednak dowodem na to, że rzemieślnik zdaje sobie sprawę ze wszystkich trudności swego fachu i że potrafi je pokonać. Jeśli eksperci przyjmujący i oceniający jego pracę są zadowoleni, aspirant uzyskuje oficjalne miano kompagnon, Na tym jednak nie koniec, bo jego obowiązkiem staje się uczenie młodszych, przekazywanie im zdobytych wiadomości. Przez kilka lat zatem nowy kompanion ponownie odwiedza rozsiane po Francji domy rzemieślnicze, tym razem już jako mistrz. Dopiero po spełnieniu tego obowiązku może osiąść na stałe i podjąć własne życie zawodowe. Muzeów już dawno zrozumiały, że sztuka może być bardzo dobrym biznesem. I od dłuższego czasu w wielkich muzeach francuskich istnieją sklepiki, w których można kupić nie tylko kartki pocztowe z reprodukcjami dzieł sztuki, ale także apaszkę z reprodukcją obrazu Van Gogha, talerz z rysunkiem Picassa, zegarek z miniaturową Wenus z Milo, naszyjnik przypominający rzeźby Armana, koszulkę z portretem Matisse'a czy egipskiego hipopotama na kółkach dla dzieci. Moda na tworzenie sklepów na terenie muzeów przyszła ze Stanów Zjednoczonych i w ciągu ostatnich lat powierzchnia tych placówek handlowych we Francji wzrosła o 15%, podczas gdy powierzchnia wystawowa muzeów zwiększyła się zaledwie o 3%. Coraz więcej sklepów z reprodukcjami dzieł sztuki na przedmiotach codziennego użytku czy kopiami eksponatów muzealnych znaleźć można także poza muzeami, w dużych centrach handlowych i na lotniskach. I przeciwnie, niektórzy dystrybutorzy wprowadzają się do muzeów. Sklep dla miłośników przyrody Nature et Découverte otworzył na przykład swoje sklepy w Muzeum Nauki Palais de la Découverte i w miasteczku Nauki i Techniki La Villette pod Paryżem. Zarządzaniem sklepów w wielkich muzeach Francji zajmuje się bardzo szacowna instytucja odpowiedzialna za same muzea. Réunion des Musées Nationaux. W ostatnich latach odbija ona sobie z nawiązką straty, jakie poniosła po 11 września 2001 roku na skutek katastrofalnego zmniejszenia się wówczas liczby turystów odwiedzających Francję.
RFI, la radio du monde.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
Za kępy drzew wyskoczyła grupa Indian. Pędzili jak szaleni. Spod końskich kopyt piasek sypał się fontannami. Dopadli do chatki poszukiwacza złota w chwili, gdy ten walczył z dwoma meksykańskimi gauchos o worek pełen cennego kruszcu. Na dworzec Powoli wtaczał się pociąg. Lokomotywa z trudem, jęcząc staroświeckimi kołami, pokonywała ostatnie metry. Walka przeniosła się na dach wagonów. To nie jest scena z planu filmowego kolejnego westernu. Takie sceny można oglądać kilkadziesiąt kilometrów od Paryża, w parku atrakcji Morze Piasku. A właściwie można było oglądać, bo ostatnia niedziela września kończyła sezon i na możliwość zwiedzenia tego parku atrakcji trzeba poczekać do kwietnia przyszłego roku. Zimą Morze Piasku śpi jak miś w swojej pieczarze. Finał był imponujący, niebo jak na lazurowym wybrzeżu, upał, jesień jeszcze nie sięgnęła po paletę brązów, by zmienić szatę liści. Złudzenie, iż to nie wrzesień, lecz pełnia lata, było wszechogarniające. Opisana scena to jedno z trzech przedstawień, jakie czekają na zwiedzających Morze Piasku i to chyba najbardziej atrakcyjne z całego tego tryptyku, gdyż rozgrywa się na ogromnej, otwartej przestrzeni. Piaszczysta pustynia ciągnie się stromo pod górę w stronę lasu zamykającego horyzont. Hed w oddali widnieje czupryna tyczek, na których rozpięto płachty indiańskich wigwamów. Indianie odwiedzają złotego chłopca, Golden Boy, który wypłukał tyle złota, że teraz jest bogatym człowiekiem. Mieszka z indiańską squaw, więc wizyta jej współplemieńców nie jest napadem na skromną chatkę poszukiwacza złota, lecz odwiedzinami, w czasie których popisują się umiejętnościami rzutu dzidą w tarczę. Konie jak na filmie o Winnetu piękne, ale na takich tak naprawdę nigdy Indianie nie jeździli, bo Mustanga w kolorowych barwach widać byłoby na kilometr. Pociąg jak z 15:10 do Jumy. Indianie odjeżdżają do swojej wioski, a z wagonu wysiada fircyk z miasta. Angielski lord z walizkami, niejaki Harold, który szuka swojej ciotki po strachu zachodu, Calamity Jane. W oddali na skraju lasu pojawiają się dwie figurki jeźdźców. Galopują przez biały piach wydm. To gauchos. Dalej nie ma co opowiadać, bo szkoda psuć frajdę tym, którzy trafią na dziki zachód pod Paryżem. Jedno jest pewne. Trzecia odsłona odbywająca się na czymś w rodzaju koloseum zapiera dech w piersiach umiejętnościami jeździeckimi aktorów. Pokazy akrobacji w wykonaniu dziewczyn i chłopców w siodłach są wspaniałe. To kaskaderka najwyższego kalibru. Trzeba uchylić przed nimi kapelusza, rzecz jasna, kowbojskiego. La mer de sable budzi jednak nostalgię. Tak samo zresztą jak cała legenda dzikiego zachodu, jak bitwa pod Little Big Horn, jak Sitting Bull i Pocahontas, której grup znajduje się na cmentarzu pod Brompton Road na Elskorcie w Londynie. Morze Piasku to najstarszy, bo pierwszy park atrakcji we Francji. Założono go w 1963 roku. 46 lat minęło od tego czasu. Kilka pokoleń Indian i kowboi galopowało po piaskowej pustyni, wypadając z lasku, pod którym przycupnęły indiańskie wigwamy. Wtedy było więcej Indian, mieli większe pióropusze, barwniejsze stroje. Napad na pociąg, którym siedzieli turyści, musiał być dla pasażerów przeżyciem, gdy czerwonoskórzy z koni wdrapywali się na lokomotywę, a z dachów wagonów strzelały do nich długie noże kawaleria Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj inaczej to wygląda. Troszkę skromniej, mniej kolorowo. Tylko wódz ma głowę ozdobioną białymi piórami, ale i tak warto popatrzeć na wspaniałe wyczyny jeźdźców zrośniętych z wierzchowcem. Miałka fabuła, niedomagania scenariusza nie przeszkadzają. Trochę jak w filmie porno. Liczą się wyczyny i emocje. Morze Piasku już na dzień dobry zaskakuje odmiennością od innych parków atrakcji. Tutaj nie ma wyasfaltowanych parkingów, na które, żeby się dostać, trzeba zapłacić. Samochód zostawia się pod sosną, na piasku, po jeździe, po korzeniach i wybojach. I za darmo. Nie liczy się wchodzących gości. Mniej liczny jest personel. Zysk obliczony jest na dłuższy pobyt, bo też teren jest tak rozległy, że odwiedzający ten park atrakcji jest tak blisko przyrody, iż zostaje się tutaj przez cały dzień. W przeciwieństwie do Euro Disneylandu, swoimi przepisami przypominającego karną kompanię, tutaj można piknikować na całego. Nikt nie przyjdzie i nie zwróci uwagi, że nie wolno popijać przyniesionego ze sobą soczku czy podgryzać kanapki, czyli jak to się dawniej po łódzku mówiło, sznytki. 20 hektarów piachu przywiezionego tutaj z nadmorza robi wrażenie i rozleniwia tak, jak pewnie robi to z człowiekiem prawdziwa pustynia. Piasek, sosny, dęby, pełny wypas, jak mawia się we współczesnej polszczyźnie. Twórca tego parku atrakcji, Jean Richard, inaugurował go w 1963 roku w towarzystwie Maurice'a Chevaliera, jednej z legend francuskiej estrady, która tak fatalnie zapisała się w historii w chwili wybuchu II wojny światowej. Morze Piasku to prekursor parków atrakcji, na których moda eksplodowała 30 lat później. Jean Richard, czyli słynny komisarz Maigret z serialu telewizyjnego, był wielkim miłośnikiem zwierząt i przyrody. Marzył o tym, aby Paryżanie poznali te piękne lasy i okolice, które są u wrót ich miasta na wyciągnięcie ręki, a u których istnieniu mieszkańcy stolicy często nie mają pojęcia. Dzisiaj Morze Piasku wygląda już inaczej niż 40 lat z hakiem temu. Nie ma jazz bandu noworlańskiego jeżdżącego po uliczkach miasteczka w starym wehikule. Nie ma diabelskiego młyna, salonu luster zmieniających patrzącego w krótko nogie lub długo szyję poczwary. Nie ma chybotliwego, wiszącego nad rwącym potokiem mostu, po którym pomagał przejść mój ulubiony poza starym Jamesem Bondem, bohater filmów przygodowych, szalony antropolog Indiana Jones. Są inne atrakcje, nowoczesne, wydzierające z ust uczestników jęk przerażenia, ale jest też spływ baliami po rwącej rzece Cheyenne w gaszeniu pożaru, który wybuchł w afrykańskim domu Dogonów lub Tuaregów, jazda czółnem po górskim potoku kończącym się na wodospadzie, podróż jadącymi z prędkością pośpiesznego ślimaka jeepami, czy obóz prawdziwych awanturników, poszukiwaczy przygód na pustyni. Jest miasteczko z Dzikiego Zachodu, saloon, sklep, a w nim indiańskie pamiątki made in China. Do sklepu wchodzi prawdziwy Indianin, orli nos, na szyi ametysty, ulubione kamienie plemienia Navajo. Rozejrzał się, wzrokiem prześlizgnął się po plastikowych strzelbach, pióropuszach z farbowanych piór indyka, tomahawkach z pianki i kapeluszach kowbojskich z plastiku skóropodobnego. Zainteresowało go maleńkie tipi. Przed tipi ognisko, skło waży strawę. Obok uganiają się dzieciaki, mężczyźni pewnie na polowaniu, bo ich nie ma. Przyglądał się temu uważnie, w skupieniu. A mnie w uszach dźwięczał Okudżawa, a przecież mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie, że nie ma już sań i nie będzie ich nigdy, ach nie.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Gościmy dziś dwie piosenkarki z Brazylii. Mariana Aydar ma na swym koncie dwie płyty. Słuchać będziemy najnowszej. Peixes Passaros Pessoas, a zaraz po niej Beatriz Azevedo ze swoim trzecim albumem Alegria. Pochodząca z São Paulo, Mariana Aydar to nowe oblicze muzyki brazylijskiej. Karierę zaczęła w grupie Miltinho Ediberto, gitarzysty folkowego, potem współpracowała z formacją Banda Carua u boku takich artystów jak Chico Cesar i Virginia Rosa. W roku 2004 Mariana przyjechała do Paryża, gdzie występowała w pierwszej części koncertów Jorge Seu na jego europejskiej trasie. Rzecz dziwna, ale ta współpraca uświadomiła Marianie, jak dalece samba tworzy integralną część brazylijskiej tradycji muzycznej. Artystka postanowiła wrócić do ojczyzny.
Você chora tanto e sofre sem ter motivo. Vai, deixa todo esse rancor pra trás, que a vida vem sorrindo pra nós dois. Que bom ver você florindo, desperta, cheia de luz e de verdade. Deixa fugir do seu peito essas marcas de um passado que só vão te magoar. Por que você chora tanto e sofre sem ter pra trás, que a vida vem sorrindo pra nós dois. Que bom ver você sorrindo, desperta, cheia de luz e de verdade. Deixa fugir do seu peito essas marcas de um passado que só vão te magoar. Paixão, quem quer viver bem no presente encontra o seu lugar.
W roku 2007 Mariana Eder nagrała pierwszy album Kawita Volume 1, wydany przez Universal. Debiut okazał się sukcesem. Płyta, której dziś słuchamy, Paces Pasaros Pessoas, powstała w roku 2009 również dla Universal. Mariana miesza na niej klasyczny dorobek muzyki brazylijskiej z pop-rockiem. Mieszanka wcale udana.
Pra bom entendedor, meia palavra basta. Eu vou denunciar a sua ação nefasta. Você é amargo, mar deslora a floresta. Por onde você passa, o ar você impede. Não tem medida, sua sanha imediatice. Não tem limite, o seu sonho consumir. Você deixou na mata uma ferida exposta. Você descora as cores dos corais na costa. Você aquece a terra, enriquece a custo. Do roubo do futuro e da beleza augusta. Mas de que vale tal riqueza, grande boss? Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida ainda em vis. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda fauna um animal tão vez. Mas já tem gente vendo que você não presta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Entendedor, meia palavra basta. Eu vou denunciar a sua ação nefasta. Você é amargo, mar deslora a floresta. Por onde você passa, o ar você infesta. Não tem medida, sua ação imediatice. Não tem limite, o seu sonho consumir. Você deixou na mata uma ferida exposta. Você descora as cores dos corais na costa. Você aquece a terra, enriquece a custo. Do roubo do futuro e da beleza augusta. Mais de que vale tal riqueza, grande boss. Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida ainda em vis. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda fauna um animal tão besta. Mas já tem gente vendo que você não presta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Porque me desgasta, pra bom entendedor, meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta, pra bom entendedor, meia palavra basta. 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 Pra bom entendedor, meia palavra basta.
Beatriz Azevedo studiowała teatr na Uniwersytecie Unicamp w São Paulo oraz w Barcelonie. Odbyła studia muzyczne w Nowym Jorku. Ma na swym koncie 3 krążki. Bum Bum do poeta, Pupa poety. Nagrany w Natasha Records, w wydawnictwie Caetano Veloso. 2 krążek, Mapa Mundi, Samba and Poetry, wydał Ale Siqueira. Do nagrania 3 Alegria artystka zaprosiła multiinstrumentalistę i kompozytora Toma Ze i ambasadora bossanowy Viniciusa Kantuaria. Piosenkarka, która jest również aktorką, reżyserem, pisze teksty, komponuje, a przy tym wszystkim para się poezją, miała nosa, by zaprosić tych wybitnych muzyków.
De certezas instáveis.
Pierre Cuny, tak pisze na łamach Mondomix. Na tym cudownym krążku zawarte jest całe bogactwo muzyki brazylijskiej. W 12 naszpikowanych witaminami utworach, fantastycznie zaaranżowanych, Azevedo składa hołd poezji Oswaldo de Andrade, autora Manifestu Kanibala z 28 roku, i sięga do rytmów afro-brazylijskich, zbaja styl tropicalismo z lat 60. Rzeczywiście, obok samby, pulsującego frevo czy reggae, słyszymy na tej płycie jasny głos Beatrice. W standardach bossa nowy i jazzu Vinicius Cantuaria dał całą finezję swej gry. 73-letni Tom Z, muzyczny dystans i radość życia. I taka jest ta płyta finezyjna i pełna życia.
Faça ou nada que eu diga, sempre porta algum defeito, mas eu vou fazer tudo que eu quero, bem do meu jeito, e deixa pra lá essa gente com despeito. Se eu devia aprender a nadar antes de mergulhar no mar, isso não é da
to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Meu bem, se eu nunca xingo meu bem.